naszego Pana Jezusa. Fundamentem, Pan Bóg jest fundamentem, Jezus jest fundamentem i kiedy przyjdą burze, to co? Co było? I nie musimy? Świetnie. I wiecie, to jest bardzo ciekawy obraz, kiedy uczniowie są z Panem Jezusem w łodzi i przychodzi burza. I Jezus śpi. Fundament śpi. Fundament śpi. I przychodzi burza i oni nie śpiewają tej pieśni, którą my śpiewamy. Pieśni, która mówi, że kiedy przyjdą burze, nie muszę się bać, bo fundament jest blisko, tak? Tylko co robią? Trzęsą fundamentem. Obudź się, fundamencie. Ponieważ giniemy. I tak z perspektywy 2000 lat, jak patrzymy się na tych uczniów i patrzymy się na to, jak oni zareagowali, kiedy była ta burza, kiedy Jezus był z nimi, to tak się zastanawiamy, czemu oni tak zareagowali, kiedy mogliby zareagować inaczej, ponieważ Jezus był z nimi. To, co ostatnio robimy na nabożeństwach, to, co próbuję ostatnio zrobić z nami wszystkimi, to nas przenieść troszkę w myślach z pozycji uczniów, którzy trząchali Jezusem, kiedy przyszła burza, do pozycji uczniów, którzy nie będą trząchać fundamentem, tylko będą w pozycji, której Bóg nam przygotował na tej ziemi. Inaczej mówiąc, będę próbował i już próbuję teraz po raz czwarty mówić o czymś, co przeniesie nas z innego miejsca albo z miejsca uczniów, którzy trzęsą fundamentem, do uczni, którzy będą w pozycji, którą przygotował im Chrystus. Zobaczcie, śpiewamy tą pieśń, nie będę się bał, bo Jezus jest moim fundamentem, kiedy przyjdą burze. Ja nie wiem jak wy, ale ja widzę w sobie, że kiedy przychodzą takie burze, że nie mogę się połapać, ja nie zachowuję się z autorytetem ucznia, tylko zachowuję się, jestem w takiej pozycji jak uczniowie w łodzi. Jezu, ratuj, bo ginę. Niedawno się tak modliłem. Jezu, ratuj, bo ginę. Może dosłownie tak nie mówiłem, ale identycznie się jak uczniowie zachowałem. Mimo to, że czwarte kazanie mówię na ten temat, że potrzebujemy zmienić świadomość, aby coś się zmieniło w naszym życiu. Ja odnajduję w sobie, że kiedy przychodzi skrajna sytuacja, to jednak trząsę fundamentem. Wiecie, nie można trząść fundamentem, bo może się cała budowla zawalić. My potrzebujemy na fundamencie budować, tak? Czy walić w niego? Gdyby walić w fundament, to on się zawali. To pewnie cokolwiek się z nim wydarzy, już przyjdzie trzęsienie ziemi i pęknie. W każdym razie całe szczęście, że naszym fundamentem jest Chrystus, naszym fundamentem jest Bóg, który rozumie, że jesteśmy jedynie pyłem tutaj na tej ziemi. Ale On chce przez ten pył zrealizować swój święty plan. I to, co robimy, co dzisiaj będę robił i kiedy następne kazanie będę mówił, to będę cały czas podnosił nas do tego miejsca, w którym zobaczymy, że jest tylko coś więcej niż budzenie Jezusa w łodzi. Budzenie Jezusa w łodzi jest dobrym kazaniem ewangelizacyjnym. Kiedy można powiedzieć, że świetnie jest, kiedy twoje życie jak łódź ma w środku Jezusa, bo kiedy jest coś źle, zawsze możesz go obudzić i on jako twój Pan cię uratuje. I ktoś, kto nie zna Jezusa, powie, warto jest mieć Jezusa w swoim życiu. Ale kiedy my mamy Jezusa w swoim życiu, warto jest, abyśmy zrozumieli, że Jezus jest kimś więcej niż tylko tym, który będzie nas ratował podczas burzy, ale jest kimś, kto nas wyposaża do tego, abyśmy my rzekli do burzy, aby się uciszyła i zamknęła i się uspokoiła. Abyśmy my nie jęczeli przed problemem, lecz przemówili do problemu, a problem zniknie. I żeby to się stało, potrzebujemy drogę zrobić. Wszyscy. Potrzebujemy przejść kawałek razem, ze sobą. Bo ja chcę z wami iść, nie ze sobą, samym. Chcę, żebyśmy przeszli kawałek, aby nam się świadomość zmieniła i abyśmy z innej pozycji mogli się modlić. I abyśmy zobaczyli, że nie tylko możemy trząść fundamentem, ale także coś więcej zrobić. Krótkie przypomnienie, tak, proszę Samuelu, krótkie przypomnienie o tym, co mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, że potrzebujemy być pionierami. Pionier to jest taki człowiek, który nie jest niewolnikiem przeszłości, lecz patrzy się w przyszłość i ją tworzy. Pionier charakteryzuje się trzema rzeczami. Pierwsza rzecz, jest świadomy swoich wyborów. Pionier wie, że to on podejmuje decyzje. Jest twórczy oraz jest odpowiedzialny za swoje życie. Co to znaczy, że jest świadomy swoich wyborów? To znaczy, że on decyduje, kto będzie w centrum jego życia. Jest twórczy, ponieważ chce budować swoje życie razem z Jezusem Chrystusem, gdzie Jezus jest w centrum jego życia oraz jest odpowiedzialny za efekt w swoim życiu. Więc jeżeli coś nam w życiu nie wychodzi, nie będę zganiał na Franka, Zosię, Zbigniewa czy jeszcze kogokolwiek, powiem, jam to uczynił. Odpowiedzialny za swoje wybory. Więc tak jest pionier. Oczywiście pod słowo pionier możemy wstawić słowo uczeń Jezusa Chrystusa. Tym się powinien charakteryzować. Idziemy dalej. Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. Pamiętacie? W Biblii to jest napisane. Na pierwszych stronach jest to napisane. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, ale po drodze coś się wydarzyło, że to podobieństwo straciliśmy. Całe szczęście, że przyszedł Pan Jezus Chrystus, który sprawił, że my na nowo możemy odbijać obraz Boga. Tak? Drugi Adam, Jezus. List do Koryntian, pamiętamy, czytaliśmy. Żeby ta świadomość w nas rosła, żeby wiara w nas rosła, potrzebujemy informacji. Tej informacji szukamy w Słowie Bożym. Ponieważ, jak powiedzieliśmy, że wszelka informacja rodzi w nas wiarę. Ale niewłaściwa informacja rodzi wiarę w niewłaściwe rzeczy. Ale my chcemy właściwych rzeczy. Więc potrzebujemy właściwych informacji szukać w Słowie Bożym. I wtedy będzie właściwa wiara rosła. Idziemy dalej. Obraz Jezusa w nas. Wiemy o tym, że tak potrzebuje być. Idziemy dalej. O, to było tydzień temu. Wiara szuka informacji. Podjęliśmy decyzję, że chcemy być drugim Adamem. Kiedy przychodzi nowa informacja, przychodzi wzrost świadomości. Kiedy przychodzi wzrost świadomości, to mamy nową pozycję w Jezusie Chrystusie. Wtedy w nowy sposób działamy i wtedy jest nowy efekt. A ten nowy efekt to jest podobieństwo do Jezusa Chrystusa. To mówiliśmy tydzień temu i powiedzieliśmy, że te rzeczy, właściwy efekt jest konsekwencją trzech rzeczy, które w swoim życiu robimy. Pierwsza rzecz to napełniamy się Słowem Bożym. Druga rzecz, rozumiemy, jaka jest nasza pozycja. Trzecia rzecz, działamy, tak? Więc kiedy czytamy Słowo, jesteśmy nim przesiąknięci i można powiedzieć, jesteśmy Słowem w ciele. Mam nadzieję, że nikogo to nie rani, kiedy to mówię. Jesteśmy Słowem. W naszym ciele jest Słowo Boże. Więc kiedy idziemy, to idzie Słowo w ciele. Nie ciele, tak. Nie ciele na niedzielę. Tylko idzie Słowo w ciele. Jezus całkowicie był wypełniony Słowem. Jezus był Słowem wcielonym. I my mamy być wypełnieni Jego Słowem, bo wtedy będziemy wypełnieni Nim. To jest bardzo ważne. Druga rzecz bardzo ważna, to jest potrzebujemy zrozumieć, kim jesteśmy, zrozumieć swoją pozycję. A trzecia rzecz, potrzebujemy właściwie działać. I te trzy rzeczy będą sprawiały, że będziemy Jego obraz nosić i Jego obraz będzie się odbijał na tej ziemi i będzie skuteczny. Dzisiaj dalej będziemy mówić o wzroście świadomości naszej pozycji. Czyli nie będziemy mówić, nie zatrzymamy się na Słowie Bożym dzisiaj, nie zatrzymamy się dzisiaj na działaniu, ale zatrzymamy się na pozycji. Ale to wszystko będziemy odczytywać w Słowie Bożym, ponieważ właściwa informacja, która rodzi właściwą wiarę, jest w Słowie Bożym. Więc Proszę następny slajd. Tak, i jeszcze następny. Dobra. I teraz na tym staniemy. I tylko to będzie dzisiaj wyświetlone. I ja będę do tego się odwoływał. Albo odnajdujcie to, co mówię, w tym, co tam jest narysowane. W każdym razie dzisiaj temat kazania jest następujący. Duch rozumie to w lot. Ciału potrzebny jest młot. Jezus powiedział, że jego słowa są duchem i życiem. Jego słowa mają duchową treść, więc najpierw duch je rozumie. Ale żeby duch zrozumiał to słowo, potrzebujemy być otwarci na Słowo Boże. I kiedy jesteśmy otwarci, tam coś się dzieje. Ale w naszym życiu jest coś, co przeszkadza nam, aby to, co jest w nas, zamanifestowało się na zewnątrz. I to, co nam przeszkadza, nazywamy cielesnością, tak? I tą cielesność potrzebujemy ukrzyżować. Dlatego jest ciągła walka pomiędzy tym, co złapałem w środku, a pomiędzy faktami, które są na zewnątrz, i ciało mi mówi, słuchaj, fakty mówią tak, czego się trzymasz, tego, co tu masz. I wiecie, i cały czas się łamiemy. Kiedy są niekorzystne fakty, a ja wierzę we właściwe rzeczy, to kiedy fakty są niekorzystne i one dosyć długo trwają, to te fakty zaczynają mnie przytłaczać tak, że myślę sobie, że może ciało, które widzi fakty, ma większą moc sprawczą w moim życiu niż mój duch. I zaczynam się sobie kurczyć. Poproszę okulary, bo zapomniałem swoje. I zaczynam się w sobie kurczyć. Dlatego my, ponieważ będziemy tutaj, w tym miejscu cały czas, w świadomości, potrzebujemy zrozumieć, jaka jest nasza pozycja, bo kiedy zrozumiemy, jaka jest nasza pozycja, to nasz duch będzie wzrastał do naszej pozycji i prędzej czy później rozwali te ograniczenia. I ciało potrzebuje się poddać. Nasze ciało jest przelotne. Przy dobrych układach ktoś z nas dożyje do 120 lat. Można powiedzieć, może powinienem powiedzieć przy idealnych układach. Ale załóżmy, że średnia nasza wieku naszego będzie setka. To ta setka w porównaniu z wiecznym duchem jest tyle. Tymczasem ta setka próbuje wpłynąć na wiecznego ducha i mówić, co wieczny duch ma robić. Tymczasem powinno być odwrotnie. Bo na jakiś czas przybraliśmy ciało po to, aby wykonać Bożą wolę, a nie aby wykonać wolę ciała. Tak? Więc, żeby to się zmieniło, potrzebujemy głębokiej świadomości, kim jesteśmy. I nie oczekuję, że od razu będziemy geografię zmieniać. Ale będziemy chociaż mieli wybór, jaką strategię użyć. Tak jak uczniowie, oni nie mieli wyboru, jaką strategię użyć. Kiedy była burza, dlaczego nie mieli wyboru? Bo nie rozumieli, że mogli przemówić do tej burzy. Dlatego nie mieli wyboru. Więc brak im było świadomości, żeby zrozumieć, co mogą zrobić, więc zareagowali w związku z tym, co mieli w sobie. A mieli w sobie taką świadomość, że mają jedynie nauczyciela, który może im pomóc, albo może razem z nimi utonąć. Dlatego potrzebujemy budować świadomość. Dlatego będziemy szukać naszej pozycji. Będziemy odkrywać, co Słowo Boże mówi o nas. Dlatego dzisiaj będziemy troszkę więcej fragmentów niż zazwyczaj czytać, ale to będą nasze ćwiczenia po to, aby się w środku rozwijać. Po to, aby te ciało ograniczone, które w średniej naszej, umówiliśmy się, trwa jedynie 100 lat na tej ziemi, nie ograniczało planu, który Bóg ma wobec nas. Dlatego otwórzmy Rzymian 8:29. Tam się dowiemy, jaki jest plan Boży wobec nas. Uwaga. Bo tych, których przedtem znał, Waga! Bo tych, których przedtem znał, jest mowa o... O kim? Śmiało. O nas. Bo tych, których przedtem znał. Przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Czyli Boże przeznaczenie wobec nas to jest to, Boży plan wobec nas to jest to, abyśmy byli podobni do Jezusa Chrystusa. A Jezus jest obrazem Boga. Amen? Problem, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest taki, że to zwierciadło się pobrudziło, usmoliło, porysowało i odbija nie to, co trzeba. Czy to znaczy, że Pan Bóg powiedział, no tak, nie odbijasz to, co nie trzeba, więc ja z ciebie zrezygnuję? Nie. Boży plan przed założeniem świata, wobec nas, wobec każdego z nas, jest ciągle ten sam. Abyśmy byli podobni do obrazu Jego Syna. Amen? Po drugie, Boże przeznaczenie dla nas. Efezjan. Pierwszy rozdział. Czwarty i piąty werset. Więc najpierw usłyszeliśmy, jaki jest plan Boży wobec nas, a teraz jaki jest Boże przeznaczenie dla nas. W Nim, to znaczy w Jezusie Chrystusie, wybrał nas przed kiedy? Założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Czyli przed założeniem świata Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy byli Jego synami. To jest w Bożym sercu wobec nas. Więc nie możemy pozwolić, aby stuletnie ciałka, które do 100 lat średnio wśród nas tutaj przetrwają, mówiły Duchowi, Bogu, który przeznaczył nas przed założeniem świata, to, co Bóg nie chce. Więc my potrzebujemy nieraz powiedzieć ciału, zamknij się. Aczkolwiek, jakkolwiek logicznie, mądrze będzie mówiło. Potrzebujemy nieraz powiedzieć, zamknij się. Ciało ma być ukrzyżowane. Nie ma owocu, nie ma zmiany bez ołtarza, a na ołtarzu się umiera. Jest tam mowa o naszej cielesnej naturze. Po trzecie, Bóg nas umiejscowił już gdzieś. Gdzie nas Bóg umiejscowił? No, Efezjan, drugi rozdział, piąty i szósty werset mówi. Uwaga. I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w ogrękach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Uwaga! Słowo Boże mówi, że w Chrystusie Jezusie nie tylko jesteśmy wzbudzeni, ale już posadzeni w okręgach niebieskich. Hola, hola. Jak jesteśmy posadzeni, kiedy siedzimy w Filadelfii tutaj? I wiecie, ciało się odzywa. No jak? Siedzisz tutaj, to są fakty. Moje pytanie jest, czy fakty są ważniejsze, czy prawda jest ważniejsza? Prawda jest w Słowie Bożym, a fakty jest to, co nas otacza. Słowo Boże się nie zmieni, ale fakty na okrągło, jak w kalejdoskopie, się zmieniają. To my, jeżeli zdecydowaliśmy się być pionierami, być twórczy, to potrzebujemy doprowadzić do tego, by prawda, która jest w nas, ale ona musi być w nas, my potrzebujemy złapać to słowo, zmieniła to, co jest wokół nas. bo jeżeli nie, to fakty zmienią nas i będziemy uzależnieni od tego, od grymasu, od losu, od szczęśliwości, od ktoś przypadkowości. Będziemy mówić, a udało mi się, a nie udało mi się, a przypadkiem była to, a tamto, a siamto. I w kółko bez przerwy będziemy liczyć na coś, na co nie mamy wpływu. Tymczasem Słowo Boże nam pokazuje, że mamy tak żyć, abyśmy mieli wpływ. A nie byli tacy, że jak wiatr zawieje, tak my sobie ciśniemy do przodu. Więc ktoś może powiedzieć, ale jak to się dzieje? Prosto się dzieje. Jeżeli nasze stare życie i nasz cielesny wpływ byśmy symbolicznie przedstawili w postaci lasu iglastego, a pełnia życia duchem, pełnia królestwa manifestującego się w nas, byłaby lasem liściastym, to kiedy wyszliśmy z lasu iglastego i idziemy do liściastego, pamiętajmy, że jesteśmy w lesie mieszanym i od czasu do czasu możemy główką przydzwonić iglaste drzewo. To, że przywaliliśmy w iglaste drzewo główką, nie oznacza, że nie ma liściastego drzewa. Ono jest, tylko my potrzebujemy we właściwy sposób się spojrzeć. Pamiętajcie, duch rozumie to w lot. Ciału potrzebny jest młot. I od czasu do czasu, jak przydzwoni w drzewo, spoko, nic się nie dzieje, możemy się czegoś z tego nauczyć. Ale idziemy do lasu liściastego, w którym jest pełnia. Jeżeli nie będziemy mieli lasu liściastego przed sobą, nie będziemy go widzieć, skoncentrujemy się na tej sośnie, która dała nam w łeb, to będziemy siedzieć, kiziać się, użalać nad sobą i powiemy, trudne jest życie. A chrześcijanina? W ogóle trudne. Wszystko przeciw mnie jest. Nie dość, że moja cielesność, to cała diabelska horda jest przeciw mnie. A ja biedny tu siedzę na tej ziemi. Tymczasem, o ile pamiętam, Słowo Boże mówi, że jesteśmy w zwycięskiej armii, tak? A jeżeli tak, to my potrzebujemy zmienić myślenie. Czy ktoś polegnie po drodze? Może. Nie wiem. Ale wiem jedno. Jesteśmy zwycięzcami. My się potrzebujemy obudzić po tamtej stronie, wiedząc, że zrobiliśmy wszystko jak trzeba do końca. Amen? Czy ktoś pilnuje czas? Ile? 5 minut już minęło, czy 10? Więc cały czas to, co robimy, to wzrost świadomości. I to, co powiedziałem, mamy tutaj. Zobaczcie. Boży plan, Boże przeznaczenie i Boże umiejscowienie. To wychodzi wszystko z naszej decyzji. Z decyzji, że decydujemy się, aby Boży obraz był odnowiony w nas. Potrzebujemy zdecydować się, aby Boży obraz był odnowiony w nas. Zdecydować się, że aby Adam się nowy w nas odbijał. I wtedy, kiedy rozumiemy, jakie są Boże plany, Boże przeznaczenie i Boże umiejscowienie w nas, będzie rosła w nas nowa świadomość i będzie nowa pozycja w Chrystusie. W nas się kształtowała. I teraz mnie inspiruje, albo frapuje, albo może was zachęcę słowem, które mówi o tym, jak to się ma wydarzyć. I to słowo jest napisane na samej górze. Jest powiedziane odnowienie Bożego obrazu w nas. Wiecie, odnawia się zazwyczaj coś, co było nowe, później stało się stare i na nowo to trzeba odnowić. Więc jak się ma odnowienie do Bożego obrazu w nas? Dlaczego to odnowienie jest takie istotne i dlaczego Boży obraz ma się w nas odnowić, a nie stać? Otwórzmy list Pawła do Tytusa. To jest zaraz po Tymoteusza II. 1294 strona. Trzeci rozdział, czwarty i siódmy werset. Od czwartego do siódmego. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. I to słowo odnowienie przez Ducha Świętego. Pytanie jest, co Duch Święty ma w nas odnowić, jeżeli to, co było przedtem, zanim się nawróciłem, było martwe. Bo wiecie, człowiek nienawrócony jest w Słowie Bożym pokazany jako martwy, tak? I Bóg nas wyrwał z tej martwoty. Co ma się odnowić? Wiecie, to słowo odnowienie jest w wielu miejscach mówiące o naszym obrazie do Boga. Otwórzmy Kolosan 9,12. Przepraszam, 3,9,12. 3,9,12. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przeoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, ani Żyda, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Przeto przeobleccie się jako wybrani Boży święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć itd., itd. Znowu jest mowa o odnowieniu. Wiecie, to co ja mówię, to mówię po to, abyśmy mieli świadomość, że Bóg wykonuje w nas pracę, ale ta praca nazywa się odnowa. Odnowienie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kiedy będziemy mieli świadomość, że Bóg coś czyni w nas, to będziemy mieli świadomość tego, że to dzieje się, kiedy czytamy słowo i kiedy skoncentrowani jesteśmy na właściwych rzeczach. Spójrzmy jeszcze raz na ten fragment. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zawlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego. Stary człowiek charakteryzował się pewnym sposobem życia i postępowania, a przeoblekli w nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Na jaki obraz się odnawia nowy człowiek? Na obraz tego, który, na obraz Boga. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, ani nie, obrzezania, ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkim. To odnowienie, o którym Słowo Boże mówi, to jest odnowienie ku temu, abyśmy ze starego kształtu myślenia złapali nowy kształt myślenia. Ze starego Adama, który postrzega w niewłaściwy sposób, albo w stary sposób, spojrzeli tak, jak patrzy nowy Adam, Chrystus. I wracając znowu do tej łódki naszej, to Jezus zareagował inaczej na burzę, ponieważ inaczej postrzegał, niż postrzegali uczniowie. Uczniowie postrzegali przez pryzmat nieodnowionego umysłu, nieodnowionej świadomości. A Jezus widział w odnowiony sposób. I Słowo Boże mówi, że mamy być tak jak On, jak Chrystus. I dlatego Słowo Boże w nas pracuje, aby odnowić w nas myślenie Chrystusa. To jest tak, że Bóg zamierzył coś przed założeniem świata, abyśmy byli podobni do obrazu Syna Jego. I to, co w nas wsadził, to straciliśmy, kiedy urodziliśmy się i przyszli, może wokół nas otoczyli nas ludzie, którzy nie byli obrazem Chrystusa, którzy nie byli obrazem Boga, lecz byli normalnymi ludźmi wokół nas. I przynosili nam swoje modele życia do naszego życia. I dlatego my żyjemy tymi modelami. I nie, nawet nie mając świadomości, jak nieraz nasz umysł pracuje. Wiecie, kiedy ja do was mówię w tej chwili, to część informacji jest wykasowana z waszego umysłu. W ogóle nie dochodzi do was. Druga część informacji jest zniekształcona przez wasz obraz świata. A trzecia część informacji jest uogólniona. Czyli Polak to złodziej. To jest uogólnienie. I teraz słyszycie jakieś słowa, które mówię i wy uogólniacie i wsadzacie do jakiejś półeczki. Ponieważ to jest wasz świat. A skąd ten świat się wziął? Z informacji, które przez całe życie żeście kolekcjonowali wokół siebie. Dlatego my pracujemy w miejscu zmiany świadomości, aby te informacje, które zniekształciły obraz Chrystusa w nas, na nowo zostały zamienione w informacje, które przyniosą obraz Chrystusa w nas. I nie ma innej możliwości, jak odnowa tego, co w nas jest. Bo jeżeli wyjdziecie z tego nabożeństwa i zaczniecie opowiadać o sobie trzeciej, co było na nabożeństwie, każdy z was powie co innego, ponieważ wyciągniecie informacje ze swojego świata. I teraz to, ku czemu ma służyć odnowa, to ku temu, abyśmy byli podobni do obrazu Boga, abyśmy odbijali obraz Boga i abyśmy w pełni załapali, jaka jest nasza pozycja. Efezjan 4:22-24, proszę. To, co robimy teraz, to robimy ćwiczenia naprawcze naszej świadomości. My teraz ćwiczymy i naprawiamy naszą świadomość. Właściwie odnawiamy ją poprzez słowo odnowienie i świadomość tego, że jesteśmy odnawiani. Jeśliście tylko słyszeli o nim, od ile? Od 22. Więc zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. Uwaga! Kiedy ciało zbyt dużo ma do powiedzenia w naszym życiu, to nasze ciało gubią zwodnicze żądze. Nasze ciało choćby nie wiem, jak poperfumować, choćby nie wiem, jak ubogacić intelektualnie, je będzie gubić. Nasze ciało będą gubić zwodnicze żądze. Dlatego Słowo Boże tak ciśnie mocno w to, aby to, co cielesne, nie miało wpływu na nas, lecz aby było odnowione, aby później to, te informacje, które mamy, były wykorzystane we właściwy sposób. Więc 23 werset. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Czyli wytrzymujecie jeszcze? Ja mogę w każdym momencie skończyć, ponieważ tak będziemy dalej to ciągnąć. Więc to odnowienie idzie ku temu, aby nasza cielesność coraz mniej miała do powiedzenia, ponieważ ją gubią zwodnicze żądza i bez względu na to, w jakim opakowaniu jesteście. Bez względu na to, jakie szkoły macie pokończone, bez względu na to, jaką wrażliwość macie, bez względu na to, jakich rodziców wspaniałych mieliście, bez względu na to, czy byliście w patologicznej rodzinie wychowywani, czy byliście w rodzinie, gdzie was na podusiach nosili i było wszystko grało. Potrzebujemy odnowienia i powiem wam, im bardziej jesteśmy poukładani, tym gorzej, bo jest trudniejszy problem, trudniej zauważyć, że jest coś do zmiany. Dlatego ta grzesznica, do której przyszedł Pan Jezus, która mu umywała nogi, to ta grzesznica usłyszała, właściwie faryzeusz, który był przy Jezusie, usłyszał takie słowa, że ta kobieta tak miłuje, dlatego że ma świadomość tak wielkiego przebaczenia. I to jest tak w nas, wiecie, kiedy w nas się światło rozpali, potrzebujemy odnowy, potrzebujemy zmiany, potrzebujemy, aby to wszystko, co do tej pory było, zostało uznane za śmiecie, jak Słowo Boże mówi, jak apostoł Paweł powiedział, a on miał z czego zrezygnować. To był gość niesamowicie wykształcony. On powiedział, wszystko uznałem za śmiecie ze względu na niego, aby pozyskać jego. I wiecie, i teraz my potrzebujemy powiedzieć, ja potrzebuję ze wszystkiego zrezygnować, ze względu na niego, aby jego obraz był w nas. I do tego słowa nas zachęca. To był kolejny fragment, który mówi o odnowieniu. Patrzcie, sztandarowy fragment o odnowieniu jest w liście do Rzymian, który wiele razy czytaliśmy, 12:1-2. Co niektórzy pewnie znają już na pamięć ten fragment. Przeczytam. Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Uwaga! Co ma być złożone? Czy my mamy harakiri popełnić? Nie! Tu chodzi o to, żeby nasza cielesność była złożona na ofierze. Bo taka winna być jaka służba nasza? Cielesna? Nie. Duchowa. Po co? Po to, abyśmy dali się odnowić. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe, doskonałe. Uwaga! Kiedy nasz umysł nie jest odnowiony, kiedy nasze wnętrze nie jest odnowione, kiedy myślimy starymi schematami, to mamy problem w oddzieleniu, co jest wolą Bożą, co się Bogu podoba, co jest miłe i co jest doskonałe. Mamy problem, chodzimy w zamieszaniu, ponieważ nie chodzimy w połączeniu w duchowym. Wiecie, duch postrzega więcej, niż my sobie zdajemy sprawę. Nasz intelekt jest ograniczony, ale duch idzie dalej. Wiecie, on ma połączenie z wiecznym Bogiem. Drugi Koryntian 4,16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak też nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Amen? To jest to, o czym apostoł Paweł mówi. Wiecie, on to opowiada w kontekście, kiedy mówi, że różne trudności nas spotykają, różne rzeczy przychodzą do nas, ale my jesteśmy zwycięzcami. Dlaczego? Ponieważ on wie, że jest z każdym dniem odnawiany. I co mówi, i co zachęca? Zobaczcie, kiedy on ma świadomość tego, że jest z każdym dniem odnawiany, że on nie stawia na cielesność, że bez względu na to, czy dostał kamieniem w łeb, czy spadł z czegoś tam. Niektórzy mówią, że z konia spadł, kiedy się nawrócił, a najprawdopodobniej nie, bo nie wiadomo, z czego on tam spadł. W Biblii nie ma, że z konia, ale spadł z czegoś tam, kiedy Jezus mu się objawił. Wpadł pod wodę. Kto wie, ile tam leżał w tej wodzie. Najprawdopodobniej umarł i został wskrzeszony. Biczowany był. On wiedział, że nie może stawiać na ciało. Bez względu na to, co się dzieje. I wiedział, że jego wewnętrzny człowiek się odnawia. I mówi, że nie pokona mnie nic. Ponieważ to, na co ja stawiam, jest większe niż moje życie. Jest większe niż to, co przede mną. Jest większe niż to, co jest wokół mnie. Ja mogę umrzeć, mówi. Ja już bym mógł być z Chrystusem, ponieważ ta rzeczywistość duchowa była o wiele większa niż ta cielesna. Prawda Bożego Słowa, prawda Jezusa Chrystusa była większa niż fakty, które były wokół Niego. Dlatego on powiedział bez względu na to. Mówi tak. Zewsząd uciskani jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć na ciele i tak dalej ono to opowiada. I mówi, dlaczego tak jest? I właśnie dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Albowiem to, co widzialne jest doczesne, a to, co niewidzialne jest wieczne. Widzimy, skąd on ma siłę? Patrzy się poza zasłonę ciała. On patrzy się na Ducha Świętego. On patrzy się na Jezusa Chrystusa. On patrzy się na Ojca. On patrzy się na tą wewnętrzną, odnowioną naturę, która z każdym dniem coraz bardziej podoba się, upodabnia się do Chrystusa i to jest większe niż jego życie, większe niż to wszystko, co robi, to jest większe niż cały świat, to jest większe niż to, co poznał, to jest większe niż jego autorytet, który miał przed nawróceniem, to jest większe niż jego pozycja, którą miał, to jest największe, ponieważ to jest coś, co było przeznaczone przed założeniem świata dla niego. To jest pomysł na życie, który dał mu Bóg przed założeniem świata, to jest coś, co będzie miało wymiar wieków, wieków i się nigdy nie skończy. A nasze życie tylko przepływamy. Tak i nas nie ma. Bez względu na to, jak się trzymamy tej ziemi. Bez względu na to, jak się zakorzeniamy. Bez względu na to, jak się chcemy ukorzenić tutaj. My wyjdziemy stąd. Ale jeżeli tutaj nie złapiemy odpowiedniego kierunku, jeżeli tutaj nie złapiemy odpowiedniej relacji z Jezusem, tak tam pójdziemy, to możemy się czuć nieswojo, bo to nie będzie nasz klimat, który rozwinęliśmy całe życie tutaj. I ostatnie 5 minut na zachętę. Powiem wam, co z tego wynika, jaki interes mamy z tego, że tak będziemy patrzeć. Oczywiście wszyscy z was powiedzą, największy interes to niebo. I prawdę mówicie. Ale kiedy jest trudno i bardzo nam się chce patrzeć na to niebo, tylko skoncentrowani jesteśmy na tym, co jest wokół nas. Ale chcę wam pokazać trzy rzeczy, które są korzyścią dla nas. Po pierwsze, poczucie wartości. Kiedy będziemy mieli świadomość naszej pozycji, będziemy mieli świadomość tego, do czego Bóg nas przeznaczył, będziemy mieli świadomość, że Bóg nas odnawia na swój obraz, to po pierwsze, poczucie wartości będzie wynikało z przynależności i z tożsamości, kim jestem, a nie z tego, że ktoś ma jakąś opinię o mnie. Więc nie opinia będzie tworzyć mój pokój wewnętrzny, lecz to, kim jestem. Amen? To jest pierwsza korzyść. Druga korzyść. Modlitwa. Modlitwa zacznie płynąć nie tylko z tego, że ja wołam do Jezusa, ale także zacznie płynąć z autorytetu, który mam w Jezusie. Rozumiecie? Widzicie, jaka jest różnica? Ja mogę modlić się do Pana Jezusa i prosić, Panie, zmień moją sytuację. I to jest dobrze. To nie jest źle. Ale mogę w pewnym momencie dorosnąć i powiedzieć, do tej sytuacji zmień się. I kiedy pamiętacie, jak Piotr wskrzeszał z martwych Tabidę lub Dorkas, w zależności od tłumaczenia, to najpierw wpadł na kolana, prosił, a później przemówił do ciała. Zobaczcie, najpierw modlił się, a później powiedział z autorytetem. Wiecie, i też jest taka korzyść. My najpierw uczymy się mieć dobrą relację z Bogiem, a później zaczynamy w autorytecie mówić. Najpierw mówimy w autorytecie do rzeczy, które są... Załóżmy, przedstawię to na podstawie choroby. Najpierw mówimy w autorytecie do przeziębienia, a później w autorytecie do raka. Najpierw mówimy do małych problemków w autorytecie, a później mówimy do większych. Ale jeżeli w małych rzeczach nie zwyciężymy, to trudno nam będzie zwyciężać w dużych. I dlatego łatwiej jest nam zawsze prosić, bo Bóg jest większy niż my. Ale my potrzebujemy się nauczyć chodzić. I Stasiu mały nigdy się nie nauczy chodzić, jeżeli rodzice nie będą go zachęcać cały czas do tego. Jeżeli nie będzie widział rodziców, że chodzą. Jeżeli i tak dalej, i tak dalej. On będzie modelował i uczył się tego, co widzi u rodziców. I my potrzebujemy zobaczyć coś u naszego Pana Jezusa Chrystusa i zastanowić się, czy czasami nie powinniśmy podobnych rzeczy robić, co On. Ja bardzo mocno w to wierzę, że dzisiaj Chrystus jest zbiorowym Chrystusem w nas, jako Kościoła. I że nie ma tak, że będzie wszystko, każdy miał wszystko. Razem będziemy mieli wszystko. Ale z osobna jesteśmy tylko z osobna. Dlatego wierzę, że Bóg przez nasz Kościół, naszą społeczność będzie się w niesamowitych darach objawiać. Ale potrzebujesz nasza świadomość razem podnieść. Wszyscy razem. Bo wszyscy razem potrzebujemy pójść do przodu. Więc modlitwa. I trzecia rzecz, wzrost duchowy. Więc wzrost duchowy będzie większy, bo będzie efektem nie działania, lecz przebywania. Ja będę wzrastał dlatego, że przebywam z Nim, a nie, że coś robię dla Niego. Tak? Ja przebywam z Nim, dlatego wzrastam, bo podobny staje się do Niego. Ale my sobie potrzebujemy odpowiedzieć sami, czym więcej przebywamy. Ze szklanym ekranem, czy z naszym Panem? Bo będziemy podobni do tego, z czym więcej przebywamy. Pamiętajcie o tym. I ja mówię to także do siebie. My potrzebujemy do siebie to mówić, nawzajem. Bo ja wierzę w to, że Chrystus, który jest tu obecny i który się objawia przez nas wszystkich, ma coś do powiedzenia w tym mieście. Ma coś do powiedzenia w tym kraju. Ale my potrzebujemy pójść krok dalej. Więc ta trzecia rzecz to wzrost duchowy. Z przebywania, a nie działania. Będzie bardziej widoczny, ponieważ będziemy do Niego podobni, gdyż jesteśmy w Niego wpatrzeni. I tu mamy ten efekt. Wartość, modlitwa, wzrost duchowy. Zobaczcie, jak to się zazębia. Boże odnowienie w nas, nasza decyzja, że chcemy być nowym Adamem, Boże plany, przeznaczenie, umiejscowienie, to będzie przynosiło nam świadomość duchową. Przez to będziemy mieli świadomość nowej pozycji w Chrystusie, odnowiony wpływ na życie, w konsekwencji wartość, modlitwa i wzrost duchowy. Będzie się kształtował zupełnie w inny sposób. I to by było na tyle, drodzy słuchacze. Amen. Błogosławię was. I jedną rzecz chcę jeszcze wam powiedzieć. Jedną, której dawno wam nie mówiłem, ale chcę wam powiedzieć. Bardzo was kocham. Cenię was. Jesteście wyjątkowi. I cieszę się, że Bóg sprawił, że jesteśmy razem tutaj, na tym miejscu, jednym ciałem Chrystusa, abyśmy dla Niego coś zrobili, abyśmy dla chwały Królestwa coś zrobili. I dziękuję Bogu, że mam zaszczyt wam usługiwać. Niech Bóg was błogosławi. Kocham was, błogosławię, jesteście wyjątkowi. Amen.